Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Cieszę się z tej ostatniej pieśni, bo ona nas prowadzi w temat, który dzisiaj chciałem poruszyć na tym miejscu. Zacznę od jakby drugiej strony zagadnienia i chciałbym na początku przeczytać werset z drugiego listu Tymoteusza. Drugi rozdział, werset 14. Tam jest napisane tak. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Jest tych tekstów tego typu więcej. Można taki tekst również znaleźć do innego współpracownika apostoła Pawła, do Tytusa, również w trzecim rozdziale listu do Tytusa, znajduje się podobny werset, podobne zdanie. Powiem wam szczerze, że bardzo nie lubię sporów, kłótni wokół Słowa Bożego. To są rzeczy, które często wyniszczają. Widzę czasami, czy słyszę ludzi, którzy za wszelką cenę chcą udowodnić swoją rację i są w stanie każdego zbombardować odpowiednią ilością wersetów, żeby udowodnić swoją rację. To nie jest dobre w chrześcijaństwie i o tym wiedział apostoł Paweł i pisał do swoich następców, do młodego kaznodziei Tymoteusza, do Tytusa, żeby takich rzeczy po prostu unikali. To nie ma sensu. Ja dzisiaj właśnie taki trudny temat wybrałem, bo on jest troszkę kontrowersyjny, a dotyczy kwestii fundamentalnej, bo dotyczy zbawienia. Jest jakby jeden z aspektów tej nauki o zbawieniu przedstawiany w ten sposób, że jeśli ktoś pomodlił się, przyjął Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, to załatwił sprawę raz na zawsze w swoim życiu. Jest taka nauka, która się nazywa zbawiony, raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Myślę, że część z was się z tą nauką spotkała. Nawet w ubiegłym roku ze dwie osoby z naszego zboru mnie zagadnęły o tym, jak to wygląda, jak to należy rozumieć. Można się właśnie spotkać z takim stwierdzeniem, że jeśli jesteś zbawiony, to jesteś na zawsze zbawiony i nic tego nie zmieni. Ale my też uważamy, że człowiek może stracić zbawienie poprzez to, jeśli nie będzie czuwał, jeśli grzech się pojawi w jego życiu, jakaś herezja, odstępstwo, to zbawienie można w tym momencie utracić. Powiem tak, mnie osobiście ta nauka o zbawieniu na zawsze, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, specjalnie w niczym nie przeszkadza. Kto tak uważa? No niech uważa. Natomiast co innego mnie niepokoi w tym wszystkim? Moje zaniepokojenie bierze się nie tyle z założeń tej nauki, ale z wniosków, do jakich można dojść po jej wysłuchaniu. To jest moja obawa. Dlatego ja osobiście tej nauki nie głoszę. Można dojść do takich wniosków po wysłuchaniu tej nauki. Cokolwiek bym robił, nie ma to znaczenia dla mojego zbawienia. Raz zbawiony, jestem na zawsze zbawiony. Hulaj dusza, piekła nie ma. Piekła nie ma. Choćbym co robił, to tak będę zbawiony, bo mam werset na to, mogę przytoczyć i koniec, jeżeli chodzi o dyskusję o moim zbawieniu. Bracia i siostry, ta nauka, o której mówię, jest zbudowana w zasadzie na takich czterech wersetach, które się podaje. I może jeden, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, ja przytoczę. Z Ewangelii Jana, na przykład, 10 rozdział, 28 werset się podaje, w którym jest napisane: nikt nie wydrze ich z ręki mojej. I to jest dowód na to, że skoro nikt nie wydrze, więc nie możesz utracić zbawienia, bo jesteś w dobrych rękach, w rękach Jezusa, więc nie ma się co obawiać o te sprawy. Sprawa jest załatwiona. Chciałbym, bracia i siostry, przeczytać cały ten werset, a może nawet werset wcześniej, żebyśmy uchwycili, o co w tym tekście chodzi, a więc od 27 przeczytam. Pan Jezus mówi to w pewnym kontekście. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Więc chciałbym tutaj od razu też zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus mówi o owcach, które głosu Jego słuchają. To się dotyczy owiec, które głosu Pana Jezusa słuchają. Czyli ktoś przestaje słuchać głosu Pana Jezusa i zaczyna żyć po światowemu, no to mam wrażenie, że z tej obietnicy, z tego zapewnienia o pewności zbawienia niewiele zostaje. A więc jest tutaj napisane, że nikt nie wydrze ich z ręki mojej. To jest prawda. Rzeczywiście tak jest. To jest Boże zapewnienie. Amen. Tak jest. Ale chcę powiedzieć, że w momencie nawrócenia Bóg nie odbiera nam wolnej woli. Choć jest zapewnienie, że nikt nas nie wyrwie z ręki Pana, to my sami możemy się wyrwać przez nieposłuszeństwo. Rzeczywiście nie ma takiej siły, nie ma takiej mocy, która by wyrwała nas z ręki Pana. Ale my sami możemy się wyrwać. Tutaj mówiąc w tym tekście, nikt nie wydrze, jest mowa o osobach trzecich, nie o nas. Człowiek ma wolną wolę. I widzimy z przykładów z życia Kościoła, że ludzie pomimo dobrych początków odpadali od wiary. Mamy na przykład w Dziejach Apostolskich takie przykłady, choćby Safira, Ananiasz, czy później Szymon. Byli ludzie wierzący, a jak skończyli? Więc bracia i siostry, to są tego typu zapewnienia, na których bazuje ta nauka o zbawieniu na zawsze. Co możemy powiedzieć jakby w kontrze do tego typu stwierdzenia? Zwykle jak już mnie ktoś pyta, to mówi, no ale powiedz, gdzie coś jest napisane na ten temat, że my możemy utracić zbawienie. Bracia i siostry, takim sztandarowym wersetem, w ogóle list do Hebrajczyków jest takim miejscem, gdzie ta sprawa jest kilka razy poruszana, ale takim sztandarowym miejscem, bym powiedział, jest 10 rozdział od 26 do 27 wiersza. I też chciałbym od razu powiedzieć, że to jest napisane do ludzi wierzących. Tam wiersz wcześniej jest napisane, nie opuszczajcie wspólnych zebrań, więc członkowie zboru, to jest do nich list. I jest napisane tutaj tak, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Jeśli rozmyślnie grzeszymy, rozmyślnie, to sąd i żar ognia, czyli piekło. To jest taki tekst, który mówi o tych sprawach, powiedziałbym, bezpośrednio. Też chcę powiedzieć, że ci zwolennicy tej nauki o na zawsze zbawiony, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, jeśli tego typu przykłady słyszą, to powiadają, że to nie dotyczy ludzi nawróconych, tylko to są ludzie jacyś tacy oświeceni, którzy tam coś się dowiedzieli, ale nie żyli według Ewangelii, dlatego oni odpadli od wiary. Więc możecie się spotkać, jeśli będziecie podawać takie wersety, z tego typu interpretacją. Ja nie chcę się zagłębiać dalej w to, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Tak jak na początku wam powiedziałem, moje zaniepokojenie tą nauką bierze się stąd, że na jej podstawie można dojść do wniosków, które kogoś mogą doprowadzić prosto na ten sąd i żar ognia, jeśli nie będzie czuwał, jeżeli nie będzie żył według Ewangelii, to taki człowiek może stracić zbawienie. I to jest dla mnie niepokój. Chciałbym wam w związku z tym podać szereg wersetów, które mówią o tym, że można utracić zbawienie. Te wersety mówią nie tak jak ten tutaj, który zacytowałem wprost, ale mówią pośrednio jakby o tych rzeczach. Ja w ogóle was zachęcam, jeśli się tego typu tematami zajmujecie, to warto przeczytać, jak czytacie Biblię codziennie, przeczytać całą Biblię pod kątem właśnie tym, że szukam miejsc, wersetów, które mówią o tym, na przykład, że zbawienie można stracić. I zobaczycie, jaka masa jest tych różnych miejsc. Ja dzisiaj specjalnie pominąłem Stary Testament. Tylko podam z Nowego Testamentu trochę, część tych wersetów, tych miejsc, które o tym mówią. W Ewangelii Marka Pan Jezus w 13 rozdziale, w 13 wierszu mówi tak. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Więc zakłada jakby ten tekst, że będą tacy, którzy nie wytrwają do końca, w związku z tym nie będą zbawieni. Ja w ubiegłą niedzielę wam tego typu werset nawet tutaj podałem, akurat mówiłem o czym innym, więc specjalnie niezbyt to akcentowałem. Ale ten werset z objawienia Jana, 3 rozdział, 5 wiersz, tam jest napisane, że wykreśli, dosłownie jest napisane, nie wymarzę z księgi żywota. Skoro nie wymarzę, to może wymazać, prawda? Logiczne to jest. Więc to są tego typu fragmenty Słowa Bożego. I dalej mamy Ewangelię, powiedzmy, Jana, 15 rozdział. Bardzo piękna opowieść Pana Jezusa o krzewie winnym. I w 6 wierszu jest napisane, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość, takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Więc on nie mówi, że wszystkie te latorośli, to wszystko ocaleje, prawda? Ale przychodzi jakiś czas weryfikacji i mówi tutaj o wyrzuceniu precz, i mówi tutaj o wrzuceniu w ogień. No, ja myślę, że jest jedno skojarzenie z taką informacją, jeśli chodzi o kwestię zbawienia. Jakby tą myśl dalej rozwija apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale od 19 do 22 wiersza jest napisane, powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie, zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą, surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. O ile wytrwasz, bo inaczej będziesz odcięty. Więc też ten tekst mówi o tym, że możesz zostać pozbawiony zbawienia, jeżeli zostaniesz odcięty. Z jakiego powodu? Z powodu tego, że nie wytrwałeś w nauce, że zaczynasz inaczej żyć, że... I tego się właśnie obawiam, jeśli chodzi o tą naukę, że ona właśnie takim ludziom mówi, nie martw się nic, w porządku, jesteś zbawiony raz i na zawsze, sprawa jest załatwiona, nie martw się. No, chwilowe kłopoty. Jeżeli ktoś zaczyna mówić o tych rzeczach, no to jest reakcja, co masz do mnie? Ja tutaj jestem zbawiony, powierzyłam życie Panu Jezusowi, ze mną jest wszystko w porządku, a jeśli tam mi jakiś werset czytasz, to nie do mnie, to jest raczej napisane do ludzi, którzy zostali w jakiś sposób oświeceni, coś tam poznali, ale nie zastosowali się do tego, to oni, to nie o mnie. Bracia i siostry, tak słuchając tej argumentacji, tej drugiej strony, no zastanawiałem się właśnie nad konsekwencjami tego, że ludzie mają to do siebie, że zawsze starają się obrać najłatwiejszą drogę, najprostszą. No więc najprostsza droga jest taka, co chcecie ode mnie. Jestem zbawiony. Na zawsze jestem zbawiony. Nikt nie wyrwie mnie z ręki Pana. No poza tobą samym nikt. To prawda. Więc bracia i siostry, ja bym przestrzegał przed tą nauką, przed jej głoszeniem. Jeśli ktoś tak uważa, niech uważa, jego sprawa. Natomiast ja się boję o ludzi, którzy słuchają tego, że to mogą po prostu źle odebrać tą naukę. Choć myślę, że jej zamierzeniem nie jest to, żeby kogoś wyprowadzić z kościoła, żeby kogoś skazać na potępienie. Drugi list Piotra, drugi rozdział, od 20 wiersza czytam. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają się im opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przykazania im świętego, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. I mamy znowu się uwikłali. I jest napisane, że stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. A więc pojawiają się ludzie, którzy nie robią postępu w Kościele. I przychodzą na nabożeństwa, biorą w tym wszystkim udział, ale biorą to, co im odpowiada, a nie stosują się do tego, co im nie odpowiada. A więc taką, powiedziałbym, stosują selektywną Ewangelię. To, co ja uważam jest dobre dla mnie, to zachowuję, a to, co mi się wydaje niezbyt odpowiednie dla mnie, to nie. Ja pamiętam takiego brata, on już jest wiele lat w wieczności. I tak z nim kiedyś rozmawiałem u schyłku jego życia i on mi tak opowiada, wiesz, ja to nie mogę wszystkiego czytać. Kazanie na górze to w ogóle w Ewangelii omijam. Czytam zaraz dalej tam, co jest po nim. Nie mogę tego słuchać. No więc ja byłem zaniepokojony i mówię mu, no to jak to? To część jest Ewangelii, którą ty żyjesz, a część odrzucasz? No nie może być. Wierzący człowiek powinien całe pismo akceptować. Całe pismo jest pożyteczne do nauki i do wykrywania błędów jest napisane. Więc nie jakieś fragmenty, które mnie tylko odpowiadają, to te cytuję, a te, co już nie odpowiadają mi, to nie. To już co innego. Więc bracia i siostry, ja jestem za tym, żeby wszystkie teksty z należytą czcią traktować, do wszystkich się odpowiednio przygotowywać, jeśli chodzi o czytanie. Ja nie wiem, jak czytacie Biblię, czy się modlicie wcześniej. Jest dobrze się zawsze pomodlić. Duchu Święty, proszę Cię, żebyś mi objaśnił te prawdy wiary, o których dziś będę czytał, o których dziś będę rozmyślał. I wtedy, bracia i siostry, to nasze czytanie tej Biblii nie jest takim mechanicznym czytaniem, tak jak się czyta gazetę. Gazetę można wziąć, otworzyć, przeczytać. No nie, ja czasami czytam gazety, to czytam nagłówki. Większość mnie w ogóle nie interesuje, więc nie czytam tego. Czytam tylko te rzeczy w gazecie, które mnie zainteresują. No, ale Biblii tak nie można czytać. Biblię należy całą czytać i w kontekście całości wypowiadać się. Dlatego mówię wam, że jest bardzo dużo tych fragmentów Słowa Bożego. Jak sami zaczniecie pod tym kątem czytać Biblię, to sami dostrzeżecie wiele miejsc, które mówią o tym, że człowiek przez własną nierozwagę może stracić zbawienie, jeśli popadnie w grzech i wyprze się Jezusa poprzez jakąś herezję, poprzez to, że nie przestrzega Jego przykazań, no to wynika, że będzie odcięty, tak jak żeśmy w tym tekście przed chwilą czytali. No więc, bracia i siostry, pójdźmy dalej. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15, pierwszy, drugi wiersz. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście. Jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Jeśli ją tylko zachowujecie, zbawieni jesteście. Chyba że nadaremnie uwierzyliście. Więc też zakłada apostoł Paweł takie zdarzenie, że ktoś po prostu nadaremnie uwierzył. Posłuchał, popatrzył, przyszedł do zboru, pośpiewał, poklaskał, pobył sobie i przyszedł czas, że po prostu zrezygnował z tych rzeczy. Też tak nawiasem mówiąc, nie jestem zwolennikiem chrztów natychmiast. Jeśli ktoś się nawróci, też jest ta kwestia chrztu. No jeśli ktoś bardzo chce, no nie ma prawa mu robić odmowy. Bo w Biblii możemy znaleźć przykłady, że byli od razu po nawróceniu chrzczeni. Pamiętacie, jak ten eunuch, sługa królowej Kandaki, podróżował przez pustynię Izraelu i Filip został przeniesiony do niego i tam mu zwiastował Ewangelię, bo on nie wszystko rozumiał z proroka Izajasza i kiedy Filip mu wyjaśnił, uwierzył w Pana Jezusa, ten człowiek, no i zobaczyli gdzieś w drodze sadzawkę czy jakieś miejsce z wodą Mówi, co stoi na przeszkodzie, żeby ochrzcić. No i Filip go ochrzcił. Więc ja mówię, że nie ma przeciwwskazań, żeby zaraz kogoś ochrzcić, choć ja nie jestem tego zwolennikiem, bo widziałem wielu ludzi, którzy nie do końca przemyśleli swój krok, nie do końca wiedzieli, jakie są konsekwencje tego bycia chrześcijaninem. Potem z czasem się okazywało, że no, są ochrzczeni, ale oni co innego myśleli, czy nie tak, czy coś tam. I tak się okazuje, że no, człowiek ochrzczony, nawrócony i nie ma go w zborze. Więc ja jestem zwolennikiem, żeby jakiś dłuższy czas taka osoba pobyła w zborze, zobaczyła wszystko, jak wygląda i potem za jakiś czas świadomie się chrzciła, dokonywała takiego wyboru. Ale to tak nawiasem mówiąc. Przejdźmy dalej. W tym samym liście, pierwszym do Koryntian, 9 rozdział, 27 werset. Sam apostoł Paweł mówi o sobie. Zwróćcie na to uwagę. Sam o sobie apostoł Paweł mówi w ten sposób. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Więc on, taki sługa Boży, zakładał możliwość, że może zostać odrzucony, że może zostać pozbawiony tej nadziei zbawienia. To daje dużo do myślenia, jeśli chodzi o te sprawy. No pójdźmy jeszcze dalej. List do Kolosan, 1 rozdział, wiersz 23. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą słyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Jeśli tylko wytrwacie w wierze. Jakby ten tekst też zakładał, że mogą być osoby, które nie wytrwają w wierze. Jakby te sprawy oparte na nadziei płynącej z Ewangelii, no nie objęły ich w tym momencie, w związku z tym, że ci ludzie no nie wytrwali. Nie ma wytrwania. I to możemy niejednokrotnie zaobserwować wśród ludzi, którzy przychodzą do kościoła, do zboru. Nie wszyscy wytrwali. Gdybym otworzył księgę zborową z nazwiskami osób, to byście zobaczyli, że wiele tych nazwisk było tam, a dzisiaj ich nie ma. Moja żona prowadzi kronikę zboru. I wszystkie ważniejsze wydarzenia w zborze są udokumentowane na fotografiach. I ostatnio otwarła jedną fotografię. Był chrzest zborowy. Nasz jeden z chrztów, taki większy. Ile było ludzi? 7 czy... No, tak gdzieś. Było sporo osób. I ona patrzy się i mówi mi, popatrz, ani jeden nie jest w zborze. Więc bracia i siostry, ja jestem praktykiem, nie teoretykiem, bo w teorii wiele tych różnych rzeczy dobrze brzmi, bo się fajnie głosi, ale w praktyce okazuje się, że pewne sprawy się rozmijają. Dlatego ja nie chciałbym być tu nieuczciwy względem was i łudzić was. Rób co chcesz, jesteś zbawiony, bo jesteś na zawsze zbawiony. Powierzyłeś życie Jezusowi, nikt cię nie wyrwie z jego ręki. Nie przejmuj się, rób co chcesz. bylebyś się dobrze czuł. Bracia i siostry, jeśli wytrwacie w wierze, pisze apostoł do Kolosan. On wiedział, o czym pisze. On widział ten formujący się kościół, widział tych różnych ludzi, którzy przychodzili do tego kościoła i którzy też odpadali. Tak samo apostoł Piotr w swojej desperacji pisze w tym fragmencie drugiego listu: lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Żałował czegoś. Żałował pewnych ludzi, którzy prawdopodobnie byli w zborze z nim, ale po jakimś czasie się okazało, że nie ma. No więc ja myślę, ciekawe studium. Zachęcam was, czytajcie na przykład pod tym kątem Biblię, a znajdziecie wiele różnych przykładów, których ja tutaj w ogóle nie umieściłem. No ale pójdźmy jeszcze dalej. Drugi list Jana w 8 wersecie pisze tak: miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Też jest ciekawy tekst, który mówi, abyście nie utracili. Czyli można coś utracić. Bracia i siostry, ja nie chcę głosić wam tu propagandy sukcesu, ale chcę uczciwie całą Ewangelię wam głosić. Dlatego mówię o tych rzeczach, mówię o tych zjawiskach, że musicie czuwać, że musicie zwracać uwagę na to, bo zbawienie jest bardzo łatwy sposób, prosty sposób otrzymać, bo ono jest z łaski. Nie trzeba się nic natrudzić za bardzo. Wystarczy wiara. Z łaski zbawieni jesteście przez wiarę, nie z was to, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Wszystko jest za darmo. Ale też łatwo tą sprawę pokpić i popaść w jakieś niepotrzebne rzeczy w swoim życiu i odpaść w końcu od wiary. No może już na koniec jeszcze jeden wiersz wam przeczytam. Bracia i siostry, tak mówiłem właśnie, że dużo tych fragmentów z listu do Hebrajczyków mówi o możliwości utraty zbawienia. Trzeci rozdział, na przykład 12 werset. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Złe, niewierne serce odpada od Boga. Trzeba uważać. Trzeba sprawdzać, co w sercu moim jest. Trzeba wyznawać grzechy, jeśli jakiś grzech się pojawi. Pan Jezus umarł za wszystkie grzechy. Za te, które popełniłeś kiedyś w starym życiu i za te nawet, które ci się przydarzą, mogą się przydarzyć w nowym życiu. Więc kontroluj te sprawy. Dbaj o higienę twojego wewnętrznego człowieka. Porównuj słowo, nie tak wybiórczo. Ja, wiesz, czytam te fragmenty, a te to nie czytam. Czytaj całe pismo, bo całe pismo jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Dlatego zachęcam was, bracia i siostry, żebyście wszystko sprawdzali. Powstają różne doktryny, różne pojawiają się nauki, One przynoszą przeróżny skutek. Można się niektórymi zachwycić na początku, ale potem się okaże, że można też i łatwo zgasnąć przy takich naukach, widząc, co się dzieje. Dlatego chciałbym, żebyśmy mieli taki kompleksowy obgląd tych wszystkich spraw. Dlatego dzisiaj wam też przytoczyłem te argumenty tej drugiej strony, co ta druga strona mówi. I zachęcam was do szukania Pana. Jeśli jesteś w Chrystusie, wszystko jest w porządku. Zrozumienie Słowa Bożego też będziesz mieć właściwe. Nie będziesz się musiał kłócić o pewne sprawy. One będą widoczne wszystkim. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Amen.